Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Ponieważ zbliżają się wakacje, to będziemy rozmawiać dzisiaj o obowiązkach rodziców w stosunku do dzieci.
I zagadnieniach prawnych związanych z wakacjami.
I zagadnieniach prawnych związanych z wakacjami. Tak, dziękuję bardzo, panie mecenacie. Szeroko pojęty temat, ale myślę, że potrzebny i może wywoła również dyskusję w studiu. Radca prawny Krzysztof Bąk. Witam pana oficjalnie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak sobie pomyślałam, że możemy zacząć od tego, że każde dziecko zgodnie z konwencją praw dziecka ma prawo do odpoczynku i warto, żeby o tym rodzice i opiekunowie dzieci pamiętali. Myślę, że pan też się z tym zgodzi, oczywiście.
Oczywiście. Trzeba przyznać, że no, jak nadchodzą wakacje, to jednak rodzice pamiętają o tym i starają się organizować dzieciom wypoczynek, aktywny, może mniej aktywny, ale jednak te rodzice realizują to prawo dziecka do wypoczynku.
No, można nie nachalnie zachęcać do czytania lektur do następnej klasy. Ale to jako
w ogóle do czytania,
ale to jako miłą rozrywkę, a nie jakiś obowiązek szkolny. No, my skupimy się na takich sytuacjach, kiedy rodzice nie są ze sobą razem.
I raczej konfliktowych. No,
i raczej albo w takich sytuacjach skonfliktowanych, ale mają dzieci i muszą się nimi opiekować. Dokładnie. Prawo w wielu kwestiach reguluje takie historie, żeby wszyscy byli zadowoleni, a przede wszystkim dziecko, żeby skorzystało na tym i nie było uszczerbku.
Zawsze to powtarzam i zawsze trzeba brać pod uwagę, czytając kodeks rodzinny i opiekuńczy, to, że tam duchem tego kodeksu jest to, żeby dobro dziecka było zagwarantowane i na tym straży też stoją sądy. I czasami rodzice się nie zgadzają z orzeczeniami sądów. Często jest to takie subiektywne, prawda? Bo my każdą informację filtrujemy przez siebie. Czyli sądy dążą do obiektywnej takiej oceny sytuacji, tak? Więc trzeba pamiętać, zawsze czytając kodeks rodzinny i zawsze czytając te przepisy, dobro dziecka na pierwszym miejscu.
Oczywiście sprawy związane z rodzicielstwem obowiązują pary rozwiedzione, ale także pary, które są w związku partnerskim. Tak. Nie są małżeństwem, nie są byłym mężem i byłą żoną, tylko byłym partnerem czy byłą żoną. To tak samo działa.
Dokładnie.
Ale proszę powiedzieć, sąd, kiedy powiedzmy jest sprawa rozwodowa, to sąd decyduje o tym, jak będzie wyglądała opieka nad dziećmi?
Troszkę się te przepisy też zmieniły w 2015 roku. Dotychczas było tak, że do tej daty było tak, że sąd musiał orzec, który z rodziców będzie władzę rodzicielską wykonywał tą pieczę, a który będzie ograniczony we władzy rodzicielskiej. To aktualnie nie musi tego sąd teraz robić, jeżeli nastąpi zgodny wniosek stron do tego, aby i sąd będzie widział, że te gwarancje dobra dziecka są zachowane, to może przyznać władzę rodzicielską obojgu rodzicom, odstąpić od regulowania kontaktów. Zwłaszcza jeżeli tutaj strony się zdecydują na zawarcie takiej ugody, która się nazywa planem wychowawczym i przedstawią, i on będzie taki w miarę dla
spójny,
sądu będzie
tak?
spójny i wykonalny. To sądy tutaj jak najbardziej przychylają się do tego teraz, żeby nie narzucać stronom, kto piecze i jakie kontakty będzie wykonywał. Jedynym obligatoryjnym rzeczą są alimenty. I tutaj sąd w przypadku rozwodu musi na małoletniego takie alimenty orzec.
To o alimentach za chwilę, jeszcze tylko o tej opiece. Czyli to na wniosek rodziców sąd decyduje, tak? Czy po prostu rodzice przychodzą z gotowym planem i sąd zatwierdza albo nie?
Są dwie sytuacje, bo w procesie sądowym wszystko zależy od tego, jakie są stanowiska stron. Jeżeli są skonfliktowane i jeden rodzic chce dla siebie prawa rodzicielskie pełne z ograniczeniem drugiego albo pozbawieniem, a drugi wręcz przeciwnie, no to sąd musi zdecydować, tak, które rodziców będzie miało pełną władzę rodzicielską, a które będzie miało tą władzę rodzicielską ograniczoną, ponieważ widać, że ci rodzice nie współpracują i ten jeden z rodziców, który będzie miał to dziecko, musi tą rolę taką wiodącą przejąć w decydowaniu o tym, jak wychowujemy dziecko.
I to jest pewnie trudne, dla sądu i no, przede wszystkim też potem dla dziecka w rezultacie, tak?
Ja osobiście to, ja bym taki, nie, lubię, zajmuję się nimi, ale osobiście nie chciałbym rozstrzygać takich spraw. Są bardzo ciężkie do rozstrzygnięcia, bo mamy tutaj to hipotetyczne pojęcie dobra dziecka, tak? I tu bierzemy, jako sąd, trochę bierzemy na siebie jednak to, jak to w przyszłości będzie wyglądało i ten rozwój dziecka i no, to są bardzo ciężkie decyzje. Jeden z cięższych, moim zdaniem.
No tak, zwykle mamy takie przekonanie, że najlepszą opiekunem będzie jednak matka i zazwyczaj przy mamie zostają dzieci. Ale przecież może być zupełnie inaczej.
Zdecydowanie, no jeszcze do niedawna było tak, że no jednak ten prymat zostawiania dzieci u matki, no funkcjonował, on dalej w sumie funkcjonuje, że to matka jednak daje tą większą gwarancję wychowawczą dziecka. Ale są też już przypadki, to z praktyki, gdzie ojcowie przejmują tą pełną władzę rodzicielską i nie są odosobnione takie rzeczy, aczkolwiek, tak jak mówię, no jeszcze w większości przypadków matki tutaj.
No i alimenty, to chyba takie najbardziej strategiczne
w ogóle,
są, tak?
Pani redaktor, tak. Bo to w ogóle musimy tak uporządkować.
Dobrze, to proszę, pan tam punkt pierwszy.
Bo na tą naszą władzę rodzicielską się składają kilka elementów, tak? Bo mamy władzę rodzicielską, czyli tą pieczę, tak? Czyli my decydujemy, kiedy dziecko odpoczywa, na przykład gdzie się uczy, jakie ma zajęcia pozalekcyjne, w którym kierunku będzie się rozwijało, jaką religię będzie wyznawało i tak dalej. To my jako piecza rodzicielska.
Ale i tak w porozumieniu z dziećmi w wielu przypadkach, tak?
No, na początku to dziecko...
No powiedzmy, jak już ma tam te 6-7 lat, to już można rozmawiać, tak?
Tak? No zdecydowanie. No, aczkolwiek no, też znam takie przypadki, gdzie no, nauka gry na instrumencie jest wręcz
przymusem.
No bo tak rodzice
to
widzą.
Nawet
no,
od 5 roku życia w przypadku skrzypiec na przykład.
To jest jedna rzecz. Drugą rzeczą są kontakty, tak, które się reguluje albo porozumieniem pomiędzy partnerami, którzy się rozstali, albo gdy nie da się porozumieć, no to trzeba to uregulować przez sąd. Kolejną sferą są alimenty. W zakresie tutaj w tej kwestii wakacyjnej bardzo często się pojawia takie zagadnienie, takie pytania prawne dotyczące tego, czy jeżeli my przejmujemy władzę, nie opiekujemy się dzieckiem przez cały rok, tylko wykonujemy kontakty, ale przejmujemy władzę rodzicielską nad dzieckiem, ponieważ wyjeżdżamy gdzieś z dzieckiem na 2 tygodnie wakacji, na 3 tygodnie i my się wtedy opiekujemy, ponosimy te nakłady finansowe, czy my możemy wręcz żądać od drugiego rodzica, że my nie zapłacimy alimentów za ten okres. No i tutaj mam taką smutną informację, niestety, że przepisy tego nie przewidują takiej sytuacji.
Nie zwalniają osoby jeżeli tego nie ma, do alimentacji.
Jeżeli nie ma tego w wyroku sądowym albo nie ma tego gdzieś ujętego w ogóle, to my jesteśmy zobowiązani co miesiąc płacić alimenty i chyba, że się dogadamy z drugą stroną.
Niezależnie od atrakcji, które dostarczamy dziecku, tak?
Tak, tak. Ale jeżeli nam się uda dogadać z drugą stroną, że posłuchaj, zabieram dziecko na 3-4 tygodnie albo na 2 i przez to ci zapłacę pół alimentów albo w ogóle nie zapłacę, to ja bym tutaj już tak sugerował od razu, żeby to gdzieś na piśmie mieć.
Żeby mieć to udokumentowane.
Bo to różnie się później zdarza.
324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462, to nasze numery telefonów w studiu Radia Zachód, gdyby państwo mieli potrzebę zadzwonić do nas z pytaniem do pana mecenasa dotyczących, te pytania mogą dotyczyć właśnie opieki rodzicielskiej, to zachęcamy. Już wiemy, że alimenty trzeba płacić aż do momentu, kiedy zostaną odwołane.
No tak.
Tak. Zgodnie z prawem jest to w momencie, kiedy dziecko ukończy edukację, czyli będzie już dorosłe, będzie miało 25 lat.
Musi uzyskać tą samodzielność.
Samodzielność.
Mhm. Ostatnio nawet się ukazało taki wyrok Sądu Najwyższego, który mówił, że ukończenie edukacji, uzyskanie pracy już samo przez się nie gwarantuje tego, że ktoś jest już samodzielny i może się utrzymać, więc to trzeba zawsze indywidualnie sprawdzać, bo proszę zobaczyć, że w przypadku na przykład osób niepełnosprawnych ten obowiązek alimentacyjny może istnieć całe życie od rodziców. Ponieważ osoby mogą, mimo że pracują, mimo że starają się samodzielnie prowadzić życie, no to jednak ta pomoc rodziców finansowa może istnieć całe życie.
No dziękuję, że pan to zaznaczył.
Nieodwołalne może być takie.
To jest rzeczywiście taka sytuacja, gdzie faktycznie osoby z niepełnosprawnościami mogą nie uzyskać takiego momentu, gdzie są zupełnie samodzielne. A w innym przypadku to... Wtedy, kiedy znajdzie pracę i będzie miało pensję to dziecko,
będzie się mogło
samodzielnie
utrzymać.
Może samodzielnie.
Ja tutaj zawsze sugeruję klientom, żeby nie wygaszali tego obowiązku alimentacyjnego tak per facta concludenta, czyli tak naprawdę tak przestając płacić. Zawsze tutaj sugeruję, żeby pójść do sądu o wygaszenie obowiązku alimentacyjnego, żeby jednak mieć... tak zwany papierek, po prostu, że nie
lub też umówić się z partnerem, tak? Też mieć na to papierek.
Też.
Spotkać się na obiedzie i...
To znaczy już, jeżeli dziecko już, bo to jest taka konstrukcja, że alimenty są zawsze płatne na dziecko i tylko do rąk przedstawiciela. Więc jeżeli dziecko kończy 18 lat, to my już płacimy dziecku.
Czyli trzeba rozmawiać z dzieckiem.
Trzeba tak te relacje układać, żeby no faktycznie... To są ciężkie relacje i to od razu tu też mówię, że... Te sprawy, gdzie rodzic taki, który płacił alimenty albo płacił różnie, albo no nie mógł w jakichś tam sytuacjach, to później mocno konfliktowe są. Te dzieci nie chcą wygaszać tych alimentów. To jak już uzyskają dorosłość.
To doświadczenia może pan powiedzieć,
że to jednak jest...
Że zgody nie zawsze są.
Ciężko.
Nie znalazł pan takiego przypadku, żeby się...
Nie, są oczywiście, ale dużo jest takich konfliktowych spraw.
Jeśli chodzi o podróżowanie dzieci w czasie wakacji,
no i to
jest chyba ciekawy temat.
Świetny temat, bo tu jest dużo zagadnień prawnych. Tu jest zagadnienie prawne dotyczące chociażby wyrabiania paszportu, wyrabiania dowodu osobistego, no i kwestii zgody drugiego rodzica na wyjazd, chociażby krótkotrwały, na przykład poza granicę.
I zawsze musimy mieć zgodę takiego rodzica, drugiego?
To zależy. I to jest, to jest takie słowo wytrych prawników, to zależy. Różnie jest to uregulowane. W zależności, jeżeli drugi rodzic jest ograniczony w prawach rodzicielskich i ograniczony jest do współdecydowania w sprawach na przykład dotyczących ogólnego wglądu w sprawy wychowania dziecka, albo na przykład ma dotyczące edukacji, dotyczące też w zakresie takich wyjazdów, no to jeżeli jest do tego tylko ograniczony, no to wtedy trzeba by było taką zgodę od drugiego rodzica uzyskać, co może już być problemowe czasami.
Dokumenty
tak się przedstawiają, że żeby uzyskać dowód, może złożyć taki wniosek jeden z rodziców. Czyli można bez zgody drugiego rodzica taki dokument uzyskać. Jeżeli dziecko ma powyżej 5 lat, to musi być obecne w urzędzie, żeby taki dokument uzyskać. Co dotyczy paszportu, czyli jeżeli byśmy chcieli się z dzieckiem gdzieś pojechać do kraju trzeciego, tak, czyli poza naszą Unię Europejską, to przy składaniu wniosku muszą być oboje rodzice obecni, albo ewentualnie jeden z rodziców, jeżeli drugi rodzic albo opiekun zgodzi się i potwierdzi na piśmie, a podpis będzie potwierdzony przez notariusza, konsula lub urzędnika punktu paszportowego.
To chyba jest informacja dla tych rodziców, którzy na przykład jedno z nich jest daleko gdzieś i nie może przyjechać.
Dokładnie. To jest po prostu jak można
urzędu
to proceduralnie załatwić. Aczkolwiek wskazuje to na fakt, że żeby wyrobić paszport dziecku, trzeba mieć zgodę obojga rodziców. I w przypadku sprzeciwu drugiego z rodziców albo w przypadku no, jakiejś niezgody, no to wówczas trzeba się udać do sądu i sąd określa, czy taki paszport może być wydany, czy nie może być wydany.
Aha, czyli sprawa nie jest jakaś beznadziejna. Nawet jeżeli pasywność wykaże drugi rodzic, to jest to sprawa do załatwienia.
Generalnie sądy rodzinne w przypadku, gdy rodzice się nie mogą zgodzić co do jakichś tam elementów, to właśnie wtedy sąd rodzinny interweniuje i wydaje takie formę jakiejś decyzji dotyczącą tego, czy taki paszport może zostać wyrobiony dla dziecka.
A co do tej zgody, jeżeli powiedzmy już mamy paszport, drugi rodzic się zgodził, ale nagle stwierdził, że nie, podróż do kraju trzeciego jest niebezpieczna, trudna, nie zgadzam się. Mhm. To co wtedy?
Sąd. I to wówczas jest znowu taka... Więc tutaj zachęcam do tego, żeby myśleć do przodu troszkę, tak? Bo byłaby to sytuacja dosyć patowa w przypadku, gdy mamy do wylotu na przykład kilka dni, albo nawet mniej niż kilka dni, prawda?
Bo czyli to jest... załatwiać paszport nie w czerwcu, tylko w styczniu na przykład, tak?
A taką zgodę nie brać tylko ustną, ale też na piśmie taką zgodę drugiego rodzica brać, no bo jednak już ktoś, jak ktoś podpisuje, jest osobą dorosłą i... nie wyprze się tego tak łatwo, tak? I taką zgodę mieć przy sobie w przypadku próby opuszczenia kraju, gdyby no, jakaś interwencja była, aczkolwiek no, też te sądy tak nie działają szybko, ale na zarzut porwania rodzicielskiego no zawsze możemy się okazać taką zgodą drugiego rodzica na to, że on
jednak
zgodził się na ten wyjazd, tak? Więc tutaj, mimo że kiedyś były te między tymi ludźmi związki partnerskie, no to trzeba jednak sobie tak tą zasadę ograniczonego zaufania. Tutaj to sugerował jednak, żeby to na piśmie wszystko...
A czy znane są panu przypadki, kiedy w rodzinach, w małżeństwach zdarza się, że jest konflikt co do... celu podróży i miejsca
mówiąc,
pobytu dziecka, na przykład na obóz gdzieś jedzie, w jakieś miejsce. Czy to się w sądzie czasami kończy?
To właśnie jest, może to się skończyć w sądzie, aczkolwiek tutaj pani redaktor nie spotkałem się z takim rzeczami.
No,
jednak to
dobrze,
ludzie
to tak
załatwiają w zaciszu domowym, bo to jednak chyba by było troszkę... Chyba, że małżeństwo funkcjonuje tylko na papierze, a ludzie już de facto dawno ze sobą nie żyją, z jakichś tam względów się nie decydują na rozwód, bo takie przypadki znam. Gdzie po prostu przekonania na przykład religijne jednej ze stron nie pozwalają na to, żeby dopuścić do rozwodu. A druga strona to akceptuje. I tak ludzie funkcjonują.
No ale wtedy dziecko staje się taką trochę ofiarą takiego stylu życia.
Wszystko w zależności jak się dogadują po prostu ci rodzice, tak? No bo oni mogą żyć w małżeństwie, nie żyjąc razem, a jak funkcjonują świetnie, no to między sobą, więc mogą dalej te decyzje podejmować
tak
jak najbardziej wydolnie.
Dopytuję się, bo pewnie przypadków, kiedy dziecko idzie do sądu ze skargą na rodziców, to na pewno nie było. Że nie pozwalają wyjechać na wakacje. No zastanawia się pan, czyli może
jakaś
coś...
plaga taka, to było już tak z rok, dwa lata temu, było jakiś skarg dzieci na rodziców dotyczących jakichś zakazów różnych i wtedy na policję w ogóle te dzieci. Nie wiem, czy to było jakoś... Nie wiem, może jakąś drogą pantoflową te dzieci między sobą przekazywały tą i próbując wymusić coś na rodzicach, zawiadomiały policję co do tego, że jakieś tam nie funkcjonuje rodzina. Tak de facto to się kończyło tym, że po prostu policja informowała sądy, a sąd rodzinny po prostu musiał mieć wgląd w taką rodzinę, więc... No nie wiem, czy do końca to był plan udany przez tych małoletnich obywateli, ale no coś takiego, jakaś taka akcja była.
Czyli do zapamiętania to, żeby myśleć znacznie wcześniej o podróży i zagranicznej, szczególnie kiedy jest nam potrzebny paszport, żeby nie tracić czasu, bo to jednak zajmuje trochę te podróże dokumentów, jeżeli na przykład jeden z rodziców jest...
sądowe też. Często jest tak, że te wokandy, te letnie, no to są wydłużone ze względu na okres urlopowy sędziów i to zawsze trzeba no, wziąć tą poprawkę, mieć poprawkę na takie rzeczy.
324 22 55 i 801 327 462 to numer telefonu w Zielonej Górze. Rozmawiamy o wypoczynku dzieci w kontekście prawa szeroko rozumianego. Także zachęcamy do zadawania pytań. Już wiemy, że alimenty płacimy niezależnie od tego, jakich atrakcji dostarczamy swoim dzieciom. I nawet jeżeli zabieramy je na 2 miesiące na jakąś podróż do...
Chyba, że inaczej uzgodnimy z tą osobą, która odbiera te alimenty. Tak? No, można to uregulować tak pozasądownie. No, ale to trzeba tą zgodę mieć tej drugiej strony.
Tak, i wszystko zapisujemy, podpisujemy i dobrze mieć na wszystko dokument.
Dobrze
tak,
jest.
To jest tak, że możemy się tym potem okazać. Jak wyglądają kontakty dziecka z rodzicami na wakacjach? Jak to uregulować? Czy to się zmienia w jakiś sposób?
To jest świetne pytanie, pani redaktor, ponieważ... tu jest całe clue, uregulować. To jest słowo, które tak jakby no, cały wytrych do całej sprawy, ponieważ w momencie, gdy decydujemy się na regulowanie kontaktów i zapomnimy o jakichś aspektach albo nie doprecyzujemy jakichś aspektów, to później się pojawiają sytuacje konfliktowe. Bardzo ważne jest to, żeby na etapie konstruowania takiej zgody dotyczącej kontaktów albo dokładnie określić, w jaki sposób się będziemy kontaktować ze sobą, ustalając na przykład, które dwa tygodnie wakacji możemy, na które dwa tygodnie wakacji możemy wziąć dziecko, albo z góry, żeby sąd narzucił na przykład, że są to pierwsze dwa tygodnie wakacji lipcowe, powiedzmy, tak? Wtedy z góry wiemy i z góry mamy już regulowane wtedy, kiedy będziemy mogli z danym dzieckiem te kontakty wykonywać. I tu też bym zachęcał, że w przypadku, gdy macie państwo inaczej uregulowane kontakty, czyli na przykład są kontakty uregulowane bez wakacji, tak? I na tym tle się pojawiają konflikty, niedopowiedzenia, jakieś różne nerwowe sytuacje, to jednak bym zalecał tutaj pójście do sądu i doregulowanie w tym zakresie kwestii kontaktów. Tak samo proszę zobaczyć też, że z kontaktami jest różnie, ponieważ wiadomo, że takie dwuletnie dziecko ciężko jest, żeby zabierać na dwa tygodnie tak jakby z tego środowiska rodzinnego, tak, i żeby wpadało w zupełnie nowe środowisko, a zupełnie już inna sytuacja jest 14-latkiem albo 16-latkiem, tak, więc te sytuacje są dynamiczne, jak najbardziej indywidualnie trzeba rozpatrywać i ewentualnie w przypadku braku zgody drugiej strony regulować przez sąd.
A ja jeszcze zaskoczę pana mecenasa pytaniem o kontakty wakacyjne na przykład z dziadkami. Jak dzieci chcą pojechać do dziadków, albo dziadkowie zapraszają wnuki do siebie na dwa tygodnie.
Jeżeli zgodę wyrażają rodzice, jak najbardziej i super. I
no to jak tam, zgoda jest, wiadomo, to tam z praktyki, nie ma problemu.
Z praktyki też zaobserwowałem, że ten taki tak zwany mus doprowadza często do zgody, ponieważ dzieci mają długie te wakacje, a rodzice trochę krótsze urlopy i coś z tymi dziećmi trzeba zrobić. Aczkolwiek jeżeli jest sytuacja konfliktowa, no to dziadkowie jak najbardziej mogą wystąpić do sądu o to, żeby takie kontakty na wakacje mieć uregulowane.
A jak rodzic chce zabrać dziecko do siebie za granicę na wakacje? Czy my to już omawialiśmy?
Do siebie za granicę, mhm. Czyli zakładamy, że ten
albo
drugi rodzic
mieszka
jednak
za granicą, a do siebie w Polsce. Znaczy jeden mieszka tu i jeden tu.
To wszystko jest do uregulowania,
też.
Jak
i
najbardziej.
To zależy,
i to zależy. Tak, wracamy do clue tutaj pani redaktor, tego, że jak się nie zgadzamy, to po prostu to trzeba sądownie regulować. Jak najbardziej coś takiego może być.
Czy pan ma po prostu odpowiedź taką, że trzeba niestety do sądu, jak się nie dogadamy po prostu
nie, ja
po
mam
ludzku.
Odpowiedź taką. Trzeba się dogadywać.
Trzeba się dogadywać. O, to, tak będziemy to, tutaj zachęcać państwa.
Zresztą tutaj Krajowa Izba Radców Prawnych, zresztą z naszą Okręgową Izbą Radców Prawnych, zachęca i tutaj jest bardzo promowana kwestia mediacji. Czyli jeżeli chodzi o orzecznictwo takie zachodnioeuropejskie, no to ono jest w gruncie postawione na mediacjach, tak? Czyli strony się dogadują poza sądownie, a sąd tylko przyklepuje to, co są strony uzgodnią.
I warto dodać, że w Zielonej Górze istnieje taki punkt mediacji.
Dokładnie, przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych i nie tylko, bo są i inne też punkty, tak. Na przykład w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka na Piaskowej. I zachęcam często. Tak jak ja mówię, my filtrujemy nasze informacje subiektywnie, tak? Wszystko, co do nas dociera, to jednak przez siebie to przepuszczamy. I gdy się pojawi mediator, który jest z innej strony, jest bardziej obiektywny, on nie ma interesu prawnego, interesu żadnego w tym, żeby na przykład komuś zaszkodzić i no, może rzucić inne światło zupełnie na tą sprawę i doprowadzić do tego, że nie będziemy musieli gdzieś tam tych procedur sądowych uruchamiać.
Czyli rodzicu. Rodzice, kochani, po prostu dogadajcie się ze sobą.
Próbujmy się dogadywać wszyscy.
Próbujmy się dogadywać wszyscy. Wspomniał pan o porwaniach rodzicielskich. Wrócę jeszcze do tego wątku.
To jest,
bo nawet w mediach dosyć często.
Tak, to jest temat rzeka i no takie zagadnienie, które wywołuje bardzo dużo emocji, tak? Bo to zagadnienie reguluje konwencja haska i ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę, ono ma takie Troszkę kontrowersyjne, może dla mnie kontrowersyjne, no dobrze, przytoczę,
tak
jaki jest zapis,
o, tak,
że postępowanie wszczęte na podstawie przepisów konwencji ma doprowadzić do przywrócenia stanu faktycznego i prawnego, jaki istniał przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem dziecka.
Czyli jeżeli proszę, było z matką, to ma wrócić do matki, jak było z ojcem,
tak,
ma wrócić do ojca.
To ma wrócić do ojca. I proszę zobaczyć, że to jest przywrócenie tego stanu, tak? Czyli nikt tu nie patrzy, tak jakby, czy to... oczywiście są wyłączenia, tak? Ale tak ogólnie patrząc, no to jeżeli była w tym, dziecko było w tym miejscu, to ma to do tego miejsca wrócić. Bo taki jest stan faktyczny, tak był i tak ona służy, ta konwencja, do tego przywrócenia tego stanu faktycznego. No jest to takie czasami bardzo niebezpieczne, aczkolwiek już z praktyki zauważyłem, że tutaj sądy polskie też tak jakby z automatu nie oddają dzieci, czy też wstrzymują, sprawdzają, jest jednak...
Bo może być jakieś niebezpieczeństwo.
Może
na
być
przykład,
niebezpieczeństwo,
tak?
które tam czyha w tym domu rodzicielskim, tak, z którego zostało dziecko wyrwane i jednak, żeby tutaj sprawdzić, czy to dobro dziecka będzie zabezpieczone tak, jak powinno
A
być.
Jeśli taka sytuacja niestety nastąpi, to oczywiście pierwsze kroki na policję zgłaszamy, tak?
To jest...
Kierujemy.
Tak, to jest, myślę, że odpowiedni kierunek, jak najbardziej. No. Tak, tak. Albo ewentualnie generalnie przy takich przypadkach organy międzypaństwowe zawiadamiają i ta policja, ona już dosyć szybko jest informowana, że takie porwanie rodzicielskie mogło nastąpić i oni już tam w miejscu zamieszkania, ewentualnie wcześniejszym, tak, albo na terenie Polski gdzieś już próbują te interwencje robić i szukać takiej osoby, żeby wyjaśnić, co nastąpiło, tak? Ewentualnie później przez sąd rodziny.
Obiecaliśmy, że powiemy również o opiece naprzemiennej.
Mm-hmm. I to też jest bardzo ciekawe zagadnienie.
Tak myślę, to wyjaśnimy.
I to jest bardzo ciekawe zagadnienie i jest to w miarę świeży temat. Gdzieś tam się próby pojawiały wcześniej takie wprowadzenia tych opieki naprzemiennej, tej pieczy naprzemiennej, jak to profesjonalnie nazwać. Po 2015 roku zostało to usankcjonowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, czyli jest zgoda na to, aby władza rodzicielska, czyli ta pieca rodzicielska była wykonywana w ten sposób, aby dziecko przez określony czas przebywało u jednego rodzica, następnie przez określony czas przebywało u drugiego rodzica. Czyli tak po ludzku mówiąc, na przykład 2 tygodnie u jednego rodzica i 2 tygodnie następne u następnego. Jest to obwarowane wieloma warunkami i tu wracamy do tej naszej zgody, czyli rodziców zgadzaj się, tak, ze sobą, czyli tu przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby sąd miał pewność, że strony będą wydolne i że będą współpracować i działać na rzecz dobra dziecka, czyli w przypadku niemożliwości uregulowania jakiegokolwiek elementu sądy raczej się nie zgodzą na to, żeby taka władza naprzemienna funkcjonowała. Też trzeba patrzeć na to, że jednak dziecko wychowuje się w jakimś środowisku, tak? Więc ciężko powiedzieć o tym, żeby taka władza naprzemienna mogła być uregulowana między rodzicem, który mieszka w Zielonej Górze i rodzicem, który mieszka w Berlinie. I dziecko 2 tygodnie spędza w Zielonej Górze, a następnie 2 tygodnie w Berlinie, ponieważ no to... pewne spustoszenie, podejrzewam, w psychice dziecka by wprowadzało, że nie do końca ma tą gwarancję tego środowiska, w którym się wychowuje, więc na to sądy też patrzą, żeby to jednak było gdzieś przybliżone miejsce zamieszkania, żeby te hobby, które dziecko, czy te zajęcia, które potrzebuje do rozwoju, jakieś dodatkowe, żeby też mogło wypełniać, czy przebywa u jednego rodzica, czy przebywa u drugiego rodzica.
A czy to jest tak, że sąd zobowiązuje rodziców do przygotowania miejsca, w którym to dziecko mieszka, czyli musi mieć swój pokój, miejsce do pracy,
świetne
do spania?
Pytanie. Tak, tak jest, dokładnie. Dokładnie to powinno wyglądać, że dziecko u jednego i drugiego rodzica musi mieć swoje miejsce, tak? Czyli to też tutaj tą gwarancję taką wychowawczą, tą gwarancję bezpieczeństwa, te wszystkie warunki, które dom rodzinny powinien stwarzać.
Czyli ja mam tam swoje miejsce u taty i u mamy, nie muszę walizami do niego jeździć, tylko tam czy do niej, to mam tam wszystko na miejscu.
Dokładnie,
zabawki
tak
swoje i,
mm-hmm.
i to jest gdzieś napisane, czy po prostu też rodzice się muszą umówić?
W ogóle czegoś takiego jak ta piecza naprzemienna to nie ma w kodeksie rodzinnym i
no
opiekuńczym. Nie, nie ma takiego sformułowania, ono się nie pojawia, tak? On to jest... Te przepisy dają taką możliwość, że sąd właśnie na mocy jakiegoś porozumienia między rodzicami może określić, jak będzie ta władza rodzicielska wykonywana i że jeden z rodziców nie będzie ograniczony ani pozbawiony. To, co na początku mówiłem, tak, że kiedyś były przepisy, jeden z rodziców musiał przy rozstaniu musiał być ograniczony albo pozbawiony władzy rodzicielskiej. Teraz jest tak, że może być zostawiona i sądy... I sądy właśnie tak w drodze porozumienia pozwalają na to, żeby to dziecko było, dziecko tak, ten obowiązek wychowawczy tak był ułożony między rodzicami.
Żeby tak po sprawiedliwości
tak
było.
Tak po sprawiedliwości, tak, można też tak, tak powiedzieć, bo proszę zobaczyć, że wtedy nie mamy obowiązku alimentacyjnego. No bo jednak jeden z rodziców i drugi wypełnia, no tak jakby po połowie, tak? Więc no tutaj się nie pojawia wobec jednego z drugiego.
Problem alimentów,
nie
tak?
Ma tutaj problemu alimentów.
Czyli z punktu widzenia funkcjonowania rodziny i jest to korzystne i dla dziecka też zapewne. Mimo tych spustoszeń, o których pan powiedział.
Pani redaktor, to tutaj
no,
psychologiem
nie
jestem. I tu, broń Boże, bym się nie wybierał na te tereny, że tak powiem, dla psychologów.
Co to robi
aczkolwiek,
dziecku, tak?
Tak, aczkolwiek tak... są różne opinie dotyczące tego, czy to wpływa na prawidłowy
rozwój. Przyznam się, że nie znam badań na ten temat, ale to też jest świeży temat, więc może jeszcze nie przeprowadzono żadnych spektakularnych badań naukowych, jak to wpływa na dziecko.
Tu myślę, że jakiś ekspert z zakresu właśnie, nie wiem, z terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, albo myślę, że to by nam pomógł troszkę w tym zagadnieniu, aczkolwiek może kiedyś.
No niemniej myślę, że niezależnie od wszystkiego mamy jakieś tam doświadczenie życiowe, to jakikolwiek kontakt z rodzicami jest lepszy od braku tego kontaktu.
Tak, albo takiego zupełnie ograniczonego, tak? Znam przypadki, gdzie to funkcjonuje, gdzie to naprawdę się rozwija i przynajmniej na rzut oka to z dziećmi nic złego się nie dzieje.
Znamy również przypadki takie, które no niestety wskazują na to, że jeden z rodziców nie interesuje się swoim dzieckiem, no ale sankcji prawnych niestety na to nie ma. Nie można nikogo zmusić do kochania własnego dziecka.
Nie można zmusić niestety. I przepisu na to, znaczy przepis na to jest, ale jak to wyegzekwować, tak? No bo przepis jest taki, że rodzice muszą się opiekować dziećmi, muszą sprawować opiekę i jeżeli byśmy podeszli tak literalnie, no to przepis na to mamy, a jak to wyegzekwować? Przecież komornika nie wyślemy do kogoś.
No tak, no właśnie mówię tutaj o tej bardziej takiej stronie etycznej, takiej odpowiedzialności za to, że jesteśmy rodzicem, a nie dbamy o swoje dziecko. Ale...
Są przypadki porzucenia, tak? Przypadki porzucenia dzieci. Tu też bym zachęcał, że jeżeli następuje taka sytuacja, w której jedno z rodziców się nie opiekuje zupełnie i porzuca dziecko, no to przepis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprost wskazuje na to, że to jest przykład, to jest przesłanka do tego, żeby takiego rodzica pozbawić władzy rodzicielskiej.
No ale wówczas, co to nam daje wtedy?
Wówczas cała władza rodzicielska jest u drugiego rodzica, tak? Czyli on decyduje o całym wychowaniu dziecka, tak? Czyli nie, w przypadku jakiejś podjęcia decyzji nie musi drugiego tego rodzica szukać albo pójść do sądu, tak? Więc to już troszkę nam daje. Pamiętajmy o tym, że to nie wpływa na alimenty, bo taki rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej też alimenty musi płacić.
To już kiedyś tłumaczyliśmy,
tak,
i powtarzamy jeszcze raz.
Tak, cały czas, bo niestety cały czas to funkcjonuje w społeczeństwie, że nie pozbawię kogoś władzy rodzicielskiej, bo nie będzie ci alimentów płacił. No nie. To zupełnie sobie idzie innym torem i jak najbardziej tutaj te alimenty można od takiego rodzica dochodzić. Jest to ciężkie zagadnienie. To tak jakby znowu teraz kwestia psychologa, co powoduje i co kieruje ludźmi, żeby własne dziecko porzucić. No to jest...
To nie jest temat rzeczywiście na dzisiejszą audycję, ale niemniej apelujemy do każdego, kto jest rodzicem i kto zaniedbuje swoje dziecko, żeby po prostu zweryfikował swoje postępowanie. Bo często po prostu dorośli się najzwyczajniej w świecie na siebie obrażają.
Tak.
Dziecko nie jest niczemu winne.
I to jest też taki... Z doświadczenia zauważyłem też i sędziowie tutaj bardzo stoją na straży tego, żeby nie odbywać walki między sobą dzieckiem. Tak, bo to jest bardzo taka łatwość jest dorosłych do tego, żeby sobie nawzajem robić niefajnie. Właśnie posługując się dzieckiem, czyli tutaj na przykład ograniczając kontakty, tak, czyli pozbawiając jednego z rodziców kontaktem. Ten system Gardnera, o którym kiedyś mówiliśmy, prawda, o tym, że tak negatywnie nastawiamy małoletnie dziecko, tak wpajamy mu różne takie negatywne opinie na temat drugiego rodzica, że on to wszystko przyjmuje, on zaczyna takim językiem mówić i zaczyna tak
nie lubić drugiego rodzica.
Więc to niestety jest i to funkcjonuje, tak, że po prostu jak ludzie się na siebie kłócą, ze sobą kłócą, na siebie obrażają, no to później tym dzieckiem się starają gdzieś tam posłużyć i no jest to bardzo niefajne zjawisko.
W każdej sytuacji, kiedy nie wiemy, jak sobie poradzić w sensie prawnym, w kontekście prawnym, to zachęcamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych. Pan kiedyś udzielał porad prawnych bezpłatnych w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, ale już to niestety
nie funkcjonuje.
Z powodu braku środków, tak się domyślam. Tak. Mhm. Ale jest wiele innych organizacji, które być może jeszcze te środki mają.
Tak, tak. Zachęcam teraz, niestety nie przytoczę. Bardzo przepraszam, nie pamiętam, ale wiem, że takie punkty funkcjonują, bo jeszcze poza tą nieodpłatną pomocą prawną, która funkcjonuje z dofinansowania
z ustawy,
mhm. czyli tą państwową, czyli jeżeli spełniamy tam przesłanki ustawowe, to jak najbardziej możemy skorzystać z tej z porady prawnej i mimo dosyć negatywnego ostatnio raportu NIK-u, który się ukazał na temat tego systemu, on dalej funkcjonuje jak najbardziej i tu zachęcam do tego, żeby szukać i się radzić.
No przy czym prawdopodobnie nie będzie to dotyczyło młodych rodziców czy młodych ludzi, bo to tam są pewne obostrzenia. Ale na pewno jest takie stowarzyszenie Civissum, to sobie przypomniałam.
Tak, Civissum jak najbardziej też. Tak. I tam są w ramach wolontariatu też świetni ludzie, kiedyś współpracowałem, bardzo, bardzo fajnie, profesjonalnie podchodzą do
324 22 55 i 801 327 462. Jeszcze mamy chwilkę czasu, aby porozmawiać o sprawach związanych z odpowiedzialnością rodzicielską. Czy pan tak?
Jeszcze tutaj jest tak? Bardzo ważna sprawa dotycząca ubezpieczenia i tego, gdzie pomocy szukać, tak? Za granicą jeszcze, jeżeli jesteśmy
Z dziećmi, tak?
Pamiętajmy o tym, żebyśmy mieli tą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą składa się w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia każdego przed wyjazdem. Miejmy to, żebyśmy mieli większą łatwość w uzyskiwaniu świadczeń medycznych w innych krajach. Taka karta potwierdza to, że jesteśmy ubezpieczeni na terenie naszego kraju, więc mamy prawo do świadczeń medycznych, świadczeń lekarskich poza granicami. Dużo to ułatwi, ponieważ no, raz, że za granicą może być bariera językowa, a drugi raz, że no, te rozliczenia później mogą być też dosyć takie
obciążające. Mocno.
I pamiętajmy zawsze o tym, że w większości, czy to krajów europejskich, tak, w większości krajów na świecie założone są konsulaty polskie dla naszego kraju, że w razie trudności za granicą no zawsze można się o pomoc do takiego konsulatu zwrócić. I konsul udziela pomocy obywatelowi polskiemu, w szczególności w razie poważnego wypadku, ciężkiej choroby, przemocy, w razie zgonu, bo to są poważne rzeczy, bo to oczywiście to jest temat na inną rozmowę, ale transport zwłok z kraju do kraju, gdzie ma te zwłoki być pochowane, no to jest potężny prawniczy taki wysiłek. Naprawdę to jest formularzy i procedur jest pełno do załatwienia. Mamy też przypadki takie, że no możemy zostać po prostu po ludzku, no nie po ludzku, bardzo bandycko okradzeni gdzieś tam w krajach.
Albo ofiarą jakiejś napaści, może być przestępstwa.
Wtedy jak najbardziej, czyli dokumenty nam znikną, wtedy jak najbardziej też o tą pomoc konsularną możemy się zwrócić. Wówczas taki konsul też gdzieś te środki na powrót, czy też na to utrzymanie nam będzie gwarantował i nam takiej pomocy udzieli.
Ale myślę, że to rzeczywiście są takie...
Troszkę już ekstremalne sytuacje.
Tak, ale też ciekawy temat na kolejną dyskusję, na kolejną audycję, ponieważ te zagadnienia związane z podróżowaniem po świecie i poruszaniem i podróżowaniem z z podróżami, z biurami podróży, tak, z biletami, tam takie różne historie, gdzie wyjechali turyści, nie mogą wrócić, to
tak, to jest świetny też temat dotyczący odszkodowań i co możemy, dlaczego możemy, czy jak mamy w ofercie, że mamy 10 metrów do basenu, a mieliśmy 12, czy możemy od tego też odszkodowanie, ale to już na
innym. Ale dziękuję, że podpowiedział mi pan ten temat. Panie mecenasie, najważniejsze z dzisiejszej audycji, żeby zapamiętać po prostu ideę. Dogadujmy się.
Rozmawiajmy. Zwłaszcza jeżeli kwestia jest dzieci. I dogadujmy się tak, żeby to dziecko widziało zgodnych rodziców.
I wtedy wakacje będą udane i wszyscy będą zadowoleni. Dokładnie. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Moim gościem był pan Krzysztof Bąk, radca prawny. Audycję zrealizował Andrzej Pijanowski, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Do usłyszenia.